Debata wyborcza Radia Gdańsk.
12 minut po godzinie 14. Grzegorz Armatowski, witam Państwa w przedwyborczej debacie Radia Gdańsk. W naszym studiu spotkali się wszyscy kandydaci do Senatu z okręgu numer 65, obejmującego Gdańsk i Sopot. Jest trzech kandydatów w kolejności alfabetycznej i w kolejności na liście wyborczej. Bogdan Borusewicz, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Hubert Grzegorczyk, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Witam w studiu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry drodzy państwo.
Artur Szostak, Komitet Wyborczy Polskiej Partii Piratów. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, bardzo mi miło.
Dziękuję, że przyjęli panowie zaproszenie do dyskusji. Formuła została przez nas ustalona wcześniej. Znają panowie zasady tej debaty. Słuchaczom wyjaśnię, że każdy z kandydatów odpowiadać będzie na trzy takie same pytania. Kolejność odpowiedzi została wylosowana przed programem. Na pierwsze pytanie jako pierwszy odpowiadać będzie pan Bogdan Borusewicz, jako drugi pan Hubert Grzegorczyk i jako trzeci pan Artur Szostak. Ten z panów, który na pierwsze pytanie odpowiadać będzie jako drugi, otworzy drugą rundę pytań, a pan, który w tej rundzie jest trzeci, w ostatnim pytaniu będzie odpowiadał jako pierwszy. W drugiej części po 14.30 będzie czas na zadawanie sobie pytań wzajemnie i na swobodną wypowiedź, ale to po 14.30. Czas na odpowiedź to minuta 30, zegar już ustawiony, więc czas zadać pierwsze pytanie. Województwo pomorskie, Trójmiasto, leży około 100 km w linii prostej od obwodu królewieckiego, czyli Rosji, która od prawie 600 dni prowadzi barbarzyńską wojnę na Ukrainie. Putin niejednokrotnie groził też Zachodowi, w tym Polsce. Naszym sąsiadem jest też Białoruś, która w wojnie hybrydowej wykorzystuje migrantów. Czy w związku z tymi sytuacjami możemy czuć się bezpiecznie i czy na Pomorzu powinny zostać przywrócone jednostki wojskowe? Jako pierwszy na to pytanie odpowiada pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.
A ile mi wiadomo, na Pomorzu są jednostki wojskowe. Ja nie widzę bezpośredniego niebezpieczeństwa. Wojna się toczy na Ukrainie i wspomagamy Ukraińców. To jest jasne. To jest także w naszym interesie. Jakiekolwiek napięcia między nami a Ukraińcami, które osłabiają walkę ukraińską, na przykład sprawa zboża, nie są rzeczą dobrą. Więc czuję się bezpiecznie i powinniśmy się czuć bezpiecznie, chociaż Prawo i Sprawiedliwość straszy Rosją, no a szczególnie w ostatnim okresie wagnerowcami, których na Białorusi jest resztka. Wtedy, kiedy rozpoczęła straszyć, było 3000. To znaczy dla polskiego wojska. To proporcja jest jak 140 do 3000. Wagnerowcy zostali pozbawieni ciężkiego sprzętu i nie stanowią żadnego niebezpieczeństwa, więc ja nie rozumiem. Po co to straszenie, po co wskazywanie, że tutaj natychmiast na wagnerowcy na nas napadną? Nie ma takiego niebezpieczeństwa, nie ma takiej możliwości. Oni nie mają takiej możliwości.
Dziękuję bardzo. Idealnie zmieścił się pan w czasie. Minuta 30 upłynęła. Słyszeli państwo gong. Jako drugi na to pytanie odpowiada pan Hubert Grzegorczyk. Panie senatorze, proszę.
Miejmy tą świadomość, że odległość 100 kilometrów, która dzieli nas od Rosji, jest realnym zagrożeniem. Bo 100 kilometrów to jest tak naprawdę rakieta bliskiego zasięgu, która mogłaby uderzyć w Trójmiasto. Ale polityka Prawa i Sprawiedliwości, która została wprowadzona po 2015 roku, jest jednoznaczna. My przywracamy jednostki wojskowe, które zostały zlikwidowane za czasów Platformy Obywatelskiej. To właśnie rząd dokonał zmiany systemu obronności. Bo wcześniej ten system obronności opierał się na linii Wisły. Czyli tak naprawdę wschodnia część Polski w przypadku potencjalnego ataku przez Rosję czy też Białoruś zostałaby oddana. Nie bronilibyśmy jej w żaden sposób. Natomiast to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększa ilość wojsk, zwiększa ilość towaru, PKB, które jest przeznaczane dzisiaj na Wojsko Polskie, to jest 3,8. To jest rekord, jeżeli chodzi o polską obronność. I polityka oparta na tym, że to my musimy sobie radzić sami, mimo różnych sojuszy, właśnie daje nam tą gwarancję bezpieczeństwa. My miejmy tą świadomość, że również taką gwarancją bezpieczeństwa dzisiaj jest również ta zapora, która stoi na granicy z Białorusią, ponieważ tak naprawdę nielegalni imigranci mogą być stricte tymi podmiotami, osobami, które są kierowane po to, aby w sposób kontrwywiadowczy tą naszą obronność w jakiś tam sposób osłabiać.
I również idealnie w czasie. Dziękuję za tę dyscyplinę czasową. Jako ostatni na to pytanie odpowiada pan Artur Szostak. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja ostatnie tygodnie spędziłem właśnie na ulicach Gdańska i Sopotu i rozmawiałem z mieszkańcami i zarówno w swoim, jak i w tych ludzi, z którymi rozmawiałem, imieniu mogę odpowiedzieć, że my tutaj nie czujemy takiego zagrożenia. Aczkolwiek mowa o 100 kilometrach w zasadzie no, nie dotyka sedna problemu, bo my powinniśmy być bezpieczni na terenie całej Polski. Czy to będzie 100 kilometrów, czy 200, to w zasadzie dla takiego kraju jak Rosja prawdopodobnie nie ma większego znaczenia. Jeżeli my nie będziemy przygotowani militarnie w każdej sytuacji, tylko będziemy działać ad hoc, tak jak to było w przypadku tych prób przekroczenia granicy z Białorusi z Polską i będziemy reagować na to dopiero w ostatnim momencie, to my nigdy nie będziemy bezpieczni. I w zasadzie polityka wszystkich poprzednich rządów sprowadzała się do tego, że jak jest pożar, to próbujemy go gasić. A ja chciałbym, żebyśmy byli przygotowani na pożar i żebyśmy nie musieli reagować w ostatniej chwili. Dlatego proponuję, aby tego typu sprawy rozwiązać systemowo, a nie działać ad hoc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Miał pan jeszcze 25 sekund.
Ale myślę, że wyczerpałem. No, dziękuję.
Dziękuję również. W takim razie drugie pytanie. Czy mimo protestów niektórych środowisk, mieszkańców i ekologów, elektrownia jądrowa powinna powstać na Pomorzu? Wczoraj wojewoda pomorski wydał decyzję o wskazaniu miejsca jej budowy. Wiemy już, że ta inwestycja powstanie na obszarze gminy Choczewo. No i właśnie, czy ta elektrownia powinna powstać tam mimo tych protestów i czy powinny powstawać także kolejne mniejsze elektrownie atomowe SMR? Proszę bardzo, pan Hubert Grzegorczyk.
Miejmy tą świadomość, że zapotrzebowanie energetyczne, które stoi przed nami, jest ogromne. Jeżeli popatrzymy na spółki, chociażby Skarbu Państwa, to są to spółki, które rozwijają się, których zapotrzebowanie energetyczne jest coraz większe. Ja ubolewam nad jedną rzeczą, jeżeli chodzi o samorządy tutaj pomorskie, a zwłaszcza samorząd Gdańska i Sopotu, że tak naprawdę te samorządy nie tworzą w żaden sposób miejsc, gdzie ta energia miałaby być w sposób bezpośredni odbierana. My musimy być niezależni energetycznie, niezależni w znaczeniu samowystarczalni. Jeżeli do tej pory polityka zarządów Platformy Obywatelskiej była oparta o politykę bratania się z Rosją, kumplowania się i tak naprawdę sprowadzania różnego rodzaju źródeł energetycznych, jak chociażby gaz czy też węgiel, to mamy tak naprawdę politykę, która jest polityką ubezwłasnowolnienia państwowego. My jako naród powinniśmy być w 100% samowystarczalni, powinniśmy tworzyć źródła energii, powinniśmy dzięki temu rozwijać inne gałęzie przemysłu, bo wspomniane SMR-y to jest również inna działalność przemysłowa. To jest później wejście również i w wodór, ale także i w inne źródła, które są tak nam niezbędne do tego, żeby stale nasz kraj mógł się rozwijać.
Dziękuję bardzo. Jako drugi pan marszałek Bogdan Borusewicz. Bardzo proszę.
Tak, ja uważam, że nowe technologie są potrzebne. Nowe technologie, tak, te technologie wodorowe. Ale wszystko trzeba budować w taki sposób, aby miejscowi mieszkańcy mieli też coś z tego. Wtedy tego typu protesty i oczywiście takie inwestycje muszą spowodować też niezadowolenie mieszkańców, części mieszkańców, ale trzeba to dyskutować, rozmawiać. Otóż Prawo i Sprawiedliwość cały czas stawia na węgiel i postawiło na węgiel. To powoduje, że energia elektryczna u nas jest droższa niż w Niemczech i będzie coraz droższa, bo elektrownie węglowe muszą płacić, czy dopłacać do tego rachunku, który my płacimy, frycowe za zanieczyszczenie siarką powietrza, w ogóle zanieczyszczenie powietrza. Prawo i Sprawiedliwość zablokowało kilka lat temu rozwój elektrowni wiatrowych. Nie bardzo sobie do dzisiaj mogę wytłumaczyć dlaczego. Zablokowała, potem się częściowo rok temu wycofała, ale nadal nie jest to sytuacja taka, w której te elektrownie masowo powstają, tak jak kiedyś powstawały.
Dziękuję bardzo i ostatni pan Artur Szostak, bardzo proszę.
Tak, szanowni państwo, ja tutaj właśnie od pana Huberta Grzegorczyka słyszałem, powinniśmy, ale partia Prawo i Sprawiedliwość rządzi od 8 lat i to oni powinni byli to zrobić, a widzę, że no niestety my jesteśmy spóźnieni z tą elektrownią atomową przynajmniej pewnie o 10 lat, jeśli nie więcej. No i pojawia się tutaj niestety kolejny problem, bo nasze linie energetyczne też nie są do tego przystosowane i co z tego, że my sobie wybudujemy elektrownię atomową. Co z tego, że my zainwestowaliśmy jako obywatele w instalacje fotowoltaiczne, bo naprawdę jest tego dzisiaj bardzo dużo, skoro one nie mogą funkcjonować, nie mogą działać, bo nikt nie chce odebrać, bo nikt nie chce przyłączyć do sieci. I trzeba na to spojrzeć bardziej strategicznie i rozbudować w pierwszej kolejności infrastrukturę, bo pamiętacie państwo, były takie zimy, w której prąd zanikał w dużej części kraju, dlatego że linie przesyłowe po prostu no, nie wytrzymywały obciążenia. I ja postuluję tutaj, aby wszyscy uprzednio rządzący politycy no, wzięli sobie trochę do serca te swoje obietnice i w końcu być może razem nawet usiedli i je zrealizowali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No i trzecie pytanie w tej rundzie pytań. Teraz jako pierwszy będzie odpowiadał pan Artur Szostak. W takim razie proszę bardzo o to pytanie. Dwa dni temu minęła pierwsza rocznica oddania do użytku kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Jak panowie oceniają tę inwestycję? Czy była nam potrzebna? Jeśli tak, jakie korzyści nam przyniosła? No i jak powinna zostać rozwiązana sprawa drogi wodnej do Elbląga i konflikt z samorządem Elbląga. Pan Artur Szostak, bardzo proszę.
No niestety konflikty samorządu i rządu w zasadzie przebiegają w każdej możliwej sprawie. Niestety ja nie rozumiem tego, bo politycy wybierani przez obywateli powinni reprezentować ich interesy, a nie walczyć politycznie. Jeśli chodzi o kanał żeglugowy, no jest to pewien miś na miarę naszych możliwości i tak naprawdę nikt nie wie, po co on jest, ale dzięki temu można wydać pieniądze i ktoś może dzięki temu się na tym wzbogacić. Ja uważam, że z dwóch projektów tych takich monumentalnych Prawa i Sprawiedliwości popieram jak najbardziej Centralny Port Komunikacyjny, natomiast no, kanał żeglugowy powinno to zostać przede wszystkim ustanowione z samorządami, powinno to być w ramach pewnej zgody, a teraz widzimy, że no, w zasadzie żaden statek tam i tak nie wpłynie, dlatego że jest problem w porcie Elbląg, a wczoraj widziałem w telewizji, że po prostu wykorzystywane jest to tak naprawdę do prowadzenia kampanii wyborczej, a nikt tak naprawdę nie chce rozwiązać tego problemu. Dziękuję.
Pan Hubert Grzegorczyk, bardzo proszę, minuta 30.
Przekop Mierzei Wiślanej jest jednym z największych sukcesów infrastruktury w historii Polski. Miejmy tą świadomość, że w momencie, kiedy go nie było, my musieliśmy prosić Rosji o to, żeby nasze jednostki, czy to są te prywatne, czy też gospodarcze, przepływały, że tak powiem, przez ich terytorium. To się już skończyło, bo polityka Prawa i Sprawiedliwości, polityka rządu jest taka, że my jesteśmy samowystarczalni, a nie uzależnieni od Rosji. W kwestii przekopu, w kwestii kanałów Elblągu. Ja jestem zdumiony polityką, którą prowadzi pan prezydent Wróblewski, popierany przez Platformę Obywatelską, przez PSL, przez Lewicę, ponieważ pan Wróblewski otrzymał jasną propozycję. 100 milionów złotych na inwestycje w Elblągu. I miejmy tą świadomość, że pan prezydent Wróblewski nie skorzystał z tej oferty i nie chce, aby port w Elblągu mógł się rozwijać. Port w Elblągu powinien stanowić port zapasowy, ten dodatkowy do tych portów trójmiejskich, które dzisiaj ze względu na infrastrukturę, które posiadają, są portami nie do końca wydolnymi. Ten port ma ogromny potencjał, ale żeby z niego skorzystać, to trzeba skorzystać z tej propozycji. Port w Elblągu to jest jednostka samorządu terytorialnego zarządzana przez Wróblewskiego. I to, że ten port od wielu, wielu lat nie jest rozwijany, jest wyłącznie jego winą. Więc panie prezydencie Wróblewski, proszę skorzystać z tej oferty. 100 milionów jest na stole.
Dziękuję bardzo. Pan Bogdan Borusewicz, bardzo proszę.
To wszystko jest elementem propagandy wyborczej. Otóż, proszę pana, żaden statek nie przepłynął tym kanałem do Elbląga. Mogą pływać tam tylko jachty, ponieważ ta inwestycja, kosztowna inwestycja, nie została dokończona. Potrzeba około kilometra pogłębienia rzeki Elbląg,
100 milionów.
No wie pan, jak się wydaje lekką ręką miliardy, to dziwię się, że 100 milionów się nie może znaleźć.
One są, jest propozycja.
No jest propozycja, ale pan nie mówi do końca. No, no niech pan powie do końca, że...
Będzie czas na zadawanie sobie pytań, proszę.
Miasto ma oddać ten port. Oddać, chociaż to jest port samorządowy.
Budżet, wziąć pod uwagę wcześniej.
Budżet państwa zdecydował się zrobić tą inwestycję i powinien tą inwestycję dokończyć, a nie po prostu zostawić niedokończoną i teraz żądać od miasta Elbląg przekazania tych terenów. Mówię, żaden statek nie przepłynął, ani nawodny, ani podwodny, bo ten kanał, przekop Mierzy Wiślanej był uzasadniany także wojskowo. Tutaj tak jakby okręt podwodny mógł wpłynąć, na Zalew Wiślany. No to po prostu jest jakaś rzecz niesłychana, tego typu argumentacja.
Dziękuję bardzo.
Zdecydujcie się zrobić ten kanał do końca.
Dziękuję bardzo. To była pierwsza część debaty wyborczej z kandydatami do Senatu z okręgu 65. Wracamy po 14.30. Bardzo dziękuję.
Debata wyborcza Radia Gdańsk.
No i czas na drugą część naszej debaty wyborczej. Przypomnę, że w naszym studiu kandydaci do Senatu z okręgu 65. obejmującego Gdańsk i Sopot. Bogdan Borusewicz, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Hubert Grzegorczyk, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. I Artur Szostak, Komitet Wyborczy Polskiej Partii Piratów. No i teraz runda pytań wzajemnych. Będą mieli panowie czas pół minuty na zadanie pytania wybranemu przez siebie kandydatowi. Jako pierwszy zadawać będzie pan Bogdan Borusewicz. Komu chce pan zadać pytanie? I proszę powiedzieć, jakie?
Do kandydata PiSu. Mieliśmy olbrzymi problem, nasi rolnicy mają olbrzymi problem ze zbożem ukraińskim, który w sposób niekontrolowany wpłynęło do Polski. Pan jest prezesem największej firmy zajmującej się obrotem, skupem, przechowywaniem zboża, Elewaru. Czy może pan powiedzieć, jakie firmy skupowały to zboże z rynku polskiego? Bo rząd PiSu nie chce tego zrobić. I czy Elwar skupował te zboże ukraińskie?
Dziękuję bardzo za pytanie. I teraz będzie pan miał minutę 30 na udzielenie odpowiedzi. Pan Hubert Grzegorczyk, bardzo proszę.
Spółka Elewar nie kupiła ani ziarenka ukraińskiego zboża. Jesteśmy jednym z niewielu podmiotów w tym kraju, która jasno przeciwstawiała się od samego początku napływu zboża do Ukrainy. Ale to panie senatorze, z pana wypowiedzi dzisiaj padło słowa, że my, wprowadzając embargo na zboże ukraińskie, tak naprawdę generujemy konflikt z Ukrainą. Właśnie nie, bo na tym polega polityka odpowiedzialna rządu, że broni się interesu własnych rolników, własnych obywateli. Ja tylko przypomnę o tym, że również i pan, i pana koledzy byli ogromnymi zwolennikami na hura optymizmu pomocy Ukraińcom i to państwo również na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie Parlamentu Europejskiego właśnie wnioskowaliście o to, żeby jak najlepiej pomagać Ukrainie i to państwo lobbowali za tym, żeby właśnie ten towar z Ukrainy był wpompowywany w nasz rynek wewnętrzny. My, jako państwo polskie, jesteśmy odpowiedzialni. Jesteśmy odpowiedzialni przed każdym rolnikiem. Embargo, które zostało wprowadzone, jest embargiem w interesie narodowym. Unia chciała, żebyśmy zboże z Ukrainy przyjmowali na nasz teren. My powiedzieliśmy stanowczo nie. I na pewno rząd Prawa i Sprawiedliwości nie doprowadzi do tej sytuacji, która była jeszcze parę miesięcy temu.
Do której
doprowadził. Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi. Teraz pan Hubert Grzegorczyk. Komu chce pan zadać pytanie?
Z dużą chęcią panu marszałkowi.
Bardzo proszę, 30 sekund.
Panie marszałku, ja mam do pana pytanie. Co pan takiego zrobił przez ostatnie 8 lat dla Gdańska i dla Sopotu? Gdzie pan był? Bo ja mam wrażenie, patrząc na pana działalność, że pan trochę przypomina właśnie taką zresztą ma pan ksywkę wśród przyjaciół Borsuka. Czyli jest pan w letargu, a w momencie, kiedy to są ważne wydarzenia, tak jak teraz kampania wyborcza, to się pan budzi. Co pan takiego zrobił poza tym, że zasłynął pan z faktu, że zwiększył pan ilość emisji pyłu węglowego w Polsce poprzez przeloty na linii Warszawa-Gdańsk?
Dziękuję bardzo. Pan Bogdan Borusewicz, minuta 30.
Proszę pana, no można powiedzieć, że ja dla Polski nic nie zrobiłem i także dla Gdańska i dla Gdyni nic nie zrobiłem. Może pan tak mówić, wie pan, ale nie odpowiedział mi pan także na pytanie, które było konkretne. Jakie firmy sprowadzały to zboże do Polski? Jest pan na tym rynku, świetnie.
Niech pan wymieni przynajmniej jedną inicjatywę panom.
Ja nie jestem specjalistą od tego, więc niech pan...
Sam pan powiedział, że pan nic nie zrobił. No i,
tak?
Były pana słowa, które padły tutaj.
No to wie pan, to słuchacze to ocenią. Choćby ustawa metropolitalna, która jest bardzo potrzebna dla naszej metropolii. PiS był przeciwko tej ustawie. Nie wiem dlaczego. Dlatego, że jakieś dodatkowe pieniądze miała ta ustawa przynieść. Chyba dlatego. Dlatego byłem przeciwny, a pan był zapewne za. Przejęciu Lotosu przez Orlen, zniszczeniu najlepszej firmy, którą mieliśmy tutaj, na Wybrzeżu Gdańskim. Przecież zniszczyliście tą firmę, sprzedaliście część tej firmy dla Arabii Saudyjskiej, która współpracuje
Orlen
z Putinem.
Orlen dzisiaj to jest największa podmiot tak energetyczny jest, tnie, w tej części
tnie,
Europy.
Tnie nas wszystkich po kieszeni i oczywiście może swobodnie jako monopolista albo podwyższać,
dziękuję
albo obniżać.
Bardzo,
teraz Orlen
bardzo,
obniżył ceny
bardzo.
Paliwa. Bo są wybory.
Bardzo
po
dziękuję.
Wyborach
trzymamy się dyscypliny czasowej. Dziękuję bardzo. W takim razie teraz pan Artur Szostak. Komu chce pan zadać pytanie?
No, niechętnie, ale muszę tutaj trochę pociągnąć ten wątek także panu Bogdanowi Borusowiczowi.
Proszę bardzo.
No więc panowie bardzo się tutaj mocno kłócicie, unosicie, wprowadzacie spór, chcecie po prostu pokazać, że jesteście w kontrze, ale w sumie jesteście dość podobni do siebie, jeśli chodzi o poglądy. A tak naprawdę chciałbym pana Borusowicza jednak dopytać. Pan już jest 5 kadencji senatorem, był pan 3 kadencje posłem. Tak jak tutaj nie słyszałem, co pan zrobił przez te lata, bo pan się odniósł do tego, co pan być może robił przed zmianą systemu. Natomiast... Tak, chciałbym po prostu zapytać, czy nie jest czas, żeby oddać pole młodym. Dziękuję.
Pan Bogdan Borusowicz, bardzo proszę. Minuta
wie pan, 30. Wie pan, jeżeli kogoś głównym argumentem jest jego PESEL, to akurat nie jest zasługą tego, który ma inny PESEL i tak dalej. Wie pan,
wygrać z PiS-em, jeżeli wy wystawiacie ludzi, którzy nic nie robią.
Wie pan, no i ten zarzut pod moim adresem jest dość dziwny,
jest.
Bo jeżeli pan by wszedł na mojego fejsa, zobaczył
byłem
pan
na pana stronie,
moją
aktywność. Ostatnia wiadomość z 20 chyba roku.
Właśnie Mariusz Borsuka.
No, bardzo dobry. Bardzo sympatyczny i ciekawy.
Ale czy to wniosło jakąś korzyść dla Gdańszczan?
Panu Bogdanowi Borusowiczowi. Bardzo proszę.
Powtarzam, ustawa metropolitalna to jest ustawa, która powinna być podstawą funkcjonowania samorządu tutaj. To jest ustawa, która zapewni współpracę wszystkich samorządów, bo jest problem choćby z inwestycjami liniowymi. Tutaj. Każdy samorząd myśli o swojej drodze i nie zawsze te drogi są kontynuowane. Więc ustawa metropolitalna.
Odpowiedź na moje pytanie.
No wie pan uważa, że to
co
nie jest odpowiedź.
Co pan zrobił dla Gdańska i Sopocia? Konkretnie.
Wie pan...
3 rzeczy w ciągu ostatnich 5 lat.
No powiedziałem jedną, powiedzieć panu jeszcze
proszę
kilka,
jeszcze,
tak?
Jeszcze
10 sekund
kilka.
Pozostało.
Oddamy głos, przedłużymy
z
chęcią.
Tak,
dziękuję bardzo.
Z mojej swobodnej wypowiedzi.
Dziękuję bardzo. Proszę pana, w Senacie przede wszystkim staraliśmy się zablokować
czas
łamanie konstytucji, łamania prawa przez PiS.
Nic z tego nie wyszło.
No,
dziękuję
nic z tego
bardzo,
wielokrotnie.
Bo jesteście słabą opozycją.
Dziękuję bardzo.
Wie pan, no
tak
pan będzie większy, silniejszy, rozumiem.
Zgadza się.
Zgadzam się.
I teraz czas nas.
Do końca. Skończył pan zapewne tak jak Kukiz.
Panowie, bardzo proszę, trzymajmy
nie, szanowny
się
panie,
dyscypliny
ja mam zupełnie
czasowej,
inne wykształcenie niż pan Kukiz i zupełnie inne tło
panie
mojej
Arturze,
przyszłości.
Ja nie zaraz mówię będzie... o śpiewaniu, to wie pan.
I czas na swobodną wypowiedź. Kolejność odpowiedzi, swobodnej wypowiedzi także została wylosowana przed udziałem w programie. Pierwszy 30 sekund na swobodną wypowiedź będzie miał pan Bogdan Borusewicz. Bardzo proszę, 30 sekund.
Jak państwo widzicie, ja jestem głównym tym przeciwnikiem. Platforma jest głównym przeciwnikiem, bo oczywiście jesteśmy atakowani z prawa. Trudno powiedzieć, z której strony przedstawiciel partii piratów mnie atakuje, czy z prawa, czy z lewa, czy z góry,
ja już
trudno. Trudno. Ja chciałbym powiedzieć, że rządy PiS-u muszą się skończyć. To jest zniszczenie Polski, wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej i trzeba temu położyć kres i wyborcy muszą tego położyć kres. Dlatego bardzo zapraszam na marsz 1 października bardzo na godzinę dziękuję. 12 do Warszawy.
Dziękuję bardzo. Jako drugi pan Artur Szostak. Bardzo proszę 30 sekund dla pana na taką puentę podsumowania.
Jestem niezależnym kandydatem, zwykłym sopocieninem, gdańszczaninem, drobnym przedsiębiorcą. Jestem najlepiej wykształcony z panów, którzy tutaj siedzą w tym studiu. Jestem prawdopodobnie najbardziej aktywny i mam prawdopodobnie najwięcej siły, żeby coś zmienić. Oni już byli, oni są po to tylko, żeby kłócić się między sobą, polaryzują społeczeństwo, walczą tylko po to, żebyście głosowali na jednych albo drugich, a tak naprawdę to jest wszystko jedna klasa polityczna, więc głosujcie na zwykłego obywatela. Ja jestem codziennie na ulicach Gdańska, zapraszam, można mnie spotkać, można ze mną wypić kawę, można ze mną porozmawiać.
Dziękuję bardzo, pan Artur Szostak. A teraz pan Hubert Grzegorczyk, 30 sekund dla pana, bardzo proszę.
Miejmy tą świadomość, że te wybory to jest tak naprawdę nie tylko głosowanie na daną partię, ale również udział w referendum. My zachęcamy jako Prawo i Sprawiedliwość, w przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej, żeby nie głosować w referendum. Dajmy głos narodowi i niech naród wypowie się, czy chce, tak jak państwo nielegalnych imigrantów, czy chcą Polacy tych scen, które dzisiaj są w Lampedusie. Dlatego proszę o to w imieniu własnym, ale też i Polaków, żeby Koalicja Obywatelska nie zniechęcała do głosowania w referendum. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za udział w debacie. To wszystko wyczerpaliśmy, pulę pytań wzajemnych, pulę pytań przygotowanych także przeze mnie. Bardzo dziękuję za udział. Bardzo dziękuję też za dyscyplinę czasową. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli kandydaci z okręgu numer 65 do Senatu, który to obejmuje Gdańsk i Sopot. Bogdan Borusewicz, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja
dziękuję
Obywatelska.
Bardzo.
Dziękuję bardzo. Hubert Grzegorczyk, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję panom również za dyskusję.
Artur Szostak, Komitet Wyborczy Polskiej Partii Piratów. Dziękuję bardzo.
Ja również serdecznie dziękuję i zapraszam naprawdę do spotkań ze mną. Jestem naprawdę codziennie na ulicy.
A ja dziękuję bardzo. Grzegorz Armatowski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Debata wyborcza Radia Gdańsk.